Dzisiaj z nami w studiu Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej pan Piotr Dmitrowicz, historyk, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie, Świątyni Opatrzności Bożej, muzeum się znajduje. A chcemy porozmawiać o kwestiach, które, no właśnie, panie Piotrze, jakoś tak przeszło obok, a takim mieliśmy w sumie piękne rocznice w tym roku, między innymi obchodów milenium Chrztu Polski. Rocznice tego też wydarzenia, które świętował 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze prymas Wyszyński z dużą rzeszą wiernych. Dlaczego tak jest, że nic się w tym roku specjalnie nie wydarzyło? Poza takimi kalendarzowymi wspominkami.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. No, to zaczął pan od takiego mocnego akcentu, bo jesteśmy niejako w momencie obchodów dwóch bardzo ważnych rocznic, czerwca 56 roku i czerwca 76 roku, tych polskich miesięcy. No i trzeba jakoś tak ubolewać nad tym, że ten 66 rok, jako kulminacja oczywiście, absolutnie, tak, ma pan rację, panie redaktorze, przeszedł bez echa i ja jestem tym zdumiony, bo powiem tak, to co dla mnie wydaje się być fundamentalne. Prymas Wyszyński w 56 roku opracował 9-10-letni plan, pomysł, program, który bardzo skutecznie i systematycznie był realizowany przez 10 lat. Nie było w historii XX wieku, nie wiem, w historii polskiego kościoła w ogóle czegoś takiego, co zrobił prymas. To był absolutnie przemyślany plan, rok po roku. To była swego rodzaju diagnoza tego, co się działo w Polsce w roku 56, po tych wszystkich zmianach, po czerwcu właśnie, po Poznaniu, po tym jak Gomułka przyszedł do władzy, po tej tak zwanej odwilży, ja nie lubię tego słowa, bo to udaje, że coś się zmieniło, naprawdę niewiele się zmieniło, ale to był 10-letni program, który w moim przekonaniu zasługuje naprawdę na taką bardzo dogłębną analizę, bo to, co zrobił prymas, było analizą polskiego społeczeństwa, tego, jakie mamy wady, jakie mamy problemy. To nie była tylko kwestia ateizacji, komunizmu i tak dalej, ale to sięgało głębiej, to sięgało do takich kwestii, które prymas zresztą już w trakcie II wojny światowej w różnych swoich pismach analizował. Znaczy, to jest ta wielkość prymasa, tak, że on nie budował programu na miesiąc, dwa, na rok. On patrzył dalej. To cechuje moim zdaniem wielkie słowa, ale męża stanu, tak? Człowieka, który nie patrzy na to, co się wydarzy za pół roku, nie patrzy na to, jak będą jego oceniać, tak? Bo dodajmy też, że ten program milenijny również w łonie Kościoła był bardzo mocno kontestowany, może użyję takiego słowa, no bo nagle ci duchowni, począwszy od proboszczów i tak dalej, musieli jakieś kazania głosić, musieli coś czytać, musieli coś robić, no to wymagało pewnej aktywności takiej, tak? I patrząc na to, co się udało zrobić przez te 10 lat, albo nie udało, bo to też różnie, ale na pewno to był głęboki, przemyślany program. I wracając teraz do, tak się uaktywniłem, przepraszam trochę, do tego, co pan redaktor powiedział na początku. No, ja również jestem zdziwiony, że rocznica milenium, przed nami rocznica ślubów jasnogórskich, które no, były niejako preludium do tego, co się wydarzyło.
26 sierpnia.
Bo to jest, to naprawdę dzisiaj wydaje mi się, że jest swego rodzaju moment na taką refleksję. Ja mam nadzieję, że w muzeum, którym mam zaszczyt i honor kierować, uda nam się zrobić jesienią właśnie taką sesję naukową, czy taką popularną naukową, gdzie chcielibyśmy sobie zadać takie proste pytania. Co zostało z tego milenium? Jakie wyzwania stawiał prymas przed nami, czy przed, może nie przede mną, w tych czasach nie żyłem, ale jakie wyzwania stawiał prymas przed Polakami w latach 60., 70. I naprawdę spróbujmy sobie postawić pytanie, jakie dzisiaj wyzwania powinniśmy sobie postawić, czy Kościół katolicki powinien postawić przed ludźmi wierzącymi, tak? Bo to są bardzo ważne pytania. Ja myślę, że część z nich jest absolutnie aktualna. Tych, które stawiał prymas i te wady, które piętnował w tym programie milenijnym Polaków, to co robił, one dzisiaj są w dużym stopniu aktualne, ale trzeba sobie stawiać też pewnie nowe wyzwania. No nie możemy tak bezrefleksyjnie do tego podchodzić. No przecież jako ludzie wierzący musimy stawiać sobie pewne wyzwania. Nie możemy żyć tak z dnia na dzień. Tak to sobie wyobrażam.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, co też dzieje się z dziedzictwem prymasa. Pan próbuje to przybliżać, pan próbuje tą pamięć, jakby to powiedzieć, ożywiać, bo to jest chyba najlepsze słowo, nie żeby budować skansen, ale właśnie żeby ożywiać, żeby raz po raz budować sobie, stawiać sobie pytania, o których pan powiedział. Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat, to jest projekt wieloletni, ma być 20 kilka tomów, no próbuje wydobywać też z niepamięci to promemoria. W tym roku ukazał się całkiem niedawno kolejny tom, za rok 1964. One się ukazują w tej chwili nieregularnie, tam do pewnego momentu. Regularnie te tomy ukazywały się, czyli od początku, kiedy objął stolicę prymasowską w Gnieźnie kardynał Wyszyński, no ale teraz one się ukazują bardziej nieregularnie. I to jest w ogóle dla mnie bardzo zdumiewające świadectwo, też pokazujące jakąś kompletną atrofię inteligencji. Już nie spodziewam się wiele po tej inteligencji liberalno-lewicowej, ale tej, która się odwołuje do katolicyzmu, że w zasadzie te poszczególne tomy przechodzą bez echa. Są w zasadzie prawie niezauważane, a tak naprawdę u prymasa jest bardzo wiele elementów interesujących w jego spojrzeniu na ówczesną Polskę, na świat. Bo to był człowiek, który interesował się architekturą. Zresztą są bardzo dokładne uwagi dotyczące odbudowy kościołów, ich wystrojów. To był człowiek, który spotykał się z bardzo dużą grupą różnych osób z różnych środowisk. I są te osoby czasami tylko odznaczone na zasadzie kolejnego spotkania dnia, ale czasami są takie dłuższe notatki na ten temat. I tego tak naprawdę nie ma. A moim zdaniem nie da się już dzisiaj opisywać też PRL-u właśnie bez tych wspomnień kardynała Wyszyńskiego. Ale wracając właśnie do kwestii, o której rozmawiamy, to znaczy o kwestiach dotyczących z programem milenijnym, ze ślubami narodu polskiego, jasnogórskimi ślubami narodu polskiego, to chcę wyjść od tego momentu, który dla samych komunistów, jak oni też już po latach sami uważali, był strzałem w kolano, czyli od internowania, zatrzymania kardynała Wyszyńskiego. Po latach, już w latach dokładnie 80., Jakub Berman w rozmowie z Teresą Tarańską mówi o tym, że to był duży błąd kierownictwa. On siebie trochę z tego wyłącza, mimo że był drugą osobą tak naprawdę w państwie, absolutnie szarą eminencją, mimo że temu wielokrotnie zaprzeczał, że to był ogromny błąd. Aresztowanie już po śmierci Stalina, ten stalinizm w Polsce był taki bardzo dziwny, można powiedzieć, po śmierci Stalina się częściowo rozkręcał, że doszło właśnie do internowania, zatrzymania prymasa Wyszyńskiego, dlatego że nic jego tak nie wzmocniło, jak to zatrzymanie. Z drugiej strony są właśnie dwa tomy, które są to mam i z tego okresu, to są i promemoria, i zapiski więzienne, dwie różne sprawy, proszę Państwa, gdzie widać pewną drogę, którą sam prymas wewnętrzną przechodzi, gdzie podchodzi do tego w sposób bardzo dzielny, bardzo męski, bo już w zapiskach więziennych tam nie ma elementu rozpaczania, użalania się nad swoim losem, tylko jest od początku twarda praca nad sobą przede wszystkim, zmaganie się z tymi trudami więziennymi i taki wyostrzony, charakterystyczny dla prymasa Wyszyńskiego zmysł obserwacji dziadostwa komunizmu przez obserwowanie tych, którzy go pilnują. I to są znakomite tam scenki właśnie ich nieróbstwa, lenistwa, byle jakości. Taka praktyczna lekcja o komunizmie. No właśnie, on wychodzi w październiku 1956 roku, wychodzi jak książę kościoła, jak król, rzeczywisty interrex, to nie jest pojęcie nie tylko retoryczne, które wobec osoby prymasa używano. Jest to scena opisana w tomie z chyba z 1957 roku, gdzie no, towarzysze przyjeżdżają i to w zasadzie on dyktuje warunki, na jakich wychodzi. I to jest kapitalna scena w promemoria, naprawdę polecam i odsyłam. No i właśnie, z jakim projektem kardynał Wyszyński wychodzi z tego internowania z Komańczy?
Zanim odpowiem, panie redaktorze, to też, że tak powiem, muszę pochwalić też swoją instytucję, bo Muzeum Jana Pawła I Wyszyńskiego również partycypuje w wydawaniu promemoria.
Tak, oczywiście.
I czekam na kolejne tomy. Jeden z naszych pracowników opracowuje rok 78. Zapewniam Państwa, że naprawdę jest niezwykle, niezwykle ciekawy. Natomiast jeśli idzie o rok 56, to tak, oczywiście, no, to co powinno wybrzmieć, bo dzisiaj patrzymy na prymasa jako taki niekwestionowany autorytet i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że po pierwsze, kiedy on w 48 roku zostawał prymasem, to nie było tak, że cały episkopat przytaknął i w ogóle, wręcz przeciwnie, tak? Takie gorzkie słowa zapisane w promemoria, bo przecież on był wtedy biskupem lubelskim, tak trochę z przekąsem Wyszyński napisał, no w Lublinie się wszyscy cieszą, że opuszczam Lublin, a w Warszawie będą płakali, tak. On miał świadomość, że nie jest, mówiąc delikatnie, akceptowany przez większość episkopatu. I tak naprawdę te wszystkie kroki odważne, które podejmował do 53 roku, też spotykały się z ogromną krytyką ze strony części duchowieństwa. Natomiast moim zdaniem fundamentalne w zrozumieniu prymasa Wyszyńskiego jest to, że on w odróżnieniu od większości hierarchów w Polsce zakładał, że komunizm nie upadnie w ciągu roku, dwóch, trzech lat. Bo część episkopatu tak na to patrzyła jeszcze w latach 40., tak? No, coś się wydarzyło, ale nie, on rozumiał, że komunizm oczywiście upadnie i on to bardzo pięknie zresztą powiedział, że jak się Polska uchrześcijani, że to z Polski wyjdzie ten impuls do upadku komunizmu. To mówił na takim zamkniętym spotkaniu chyba w 57 albo w 57 roku. Ale zakładał, że ten proces będzie trwał, tak? On patrzył na to też przez pryzmat tego, czym jest komunizm czy bolszewizm. No, przypomnijmy, że on przed wojną napisał kilkadziesiąt artykułów na temat tego, co się działo w
sowietologii, tak.
Więc doskonale jakby rozumiał ten system. I to, że rozumiał, że komunizm nie upadnie w ciągu roku, dwóch, trzech lat, też powodowało, że budował program na dziesięciolecia, tak? No bo rozumiał, że trzeba się z tym zmierzyć, że polskie społeczeństwo będzie musiało się z tym zmierzyć, szczególnie właśnie po 56 roku. No te lata od 44 do 56 roku, one przeczołgały, że tak powiem, polskie społeczeństwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że też wojna. Ona absolutnie też
tego też Polaków,
Polaków przeczołgała i pewne rzeczy, zjawiska, które chociażby w trakcie milenium, z którymi prymas próbował walczyć, na przykład pijaństwo, tak, alkoholizm. On się nie wziął znikąd. To nie tylko kwestia komuny, ale również kwestia II wojny światowej i tego, co się działo z polskim społeczeństwem. Prymas swego czasu takiego określenia użył, że dzisiaj Ala nie ma kota, ale Ala ma kaca. Tak niedługo będzie w Polsce, tak z przekąsem powiedział. Tak, on widział takie wady, więc w 56 roku, oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, on wychodził absolutnie mocny. No, jeżeli na wiecach, jeszcze w czasach jego uwięzienia, mówiono prymas do biura politycznego, tak, no, on się nie złamał, tak, on przetrzymał te 3 lata, mógł dyktować warunki, tak jak towarzysze tam przyjeżdżali do niego, do Komańczy, to mógł te warunki dyktować i miał świadomość, że musi być z tym programem. Ten program powstał w Komańczy właśnie, tak? Począwszy od, że śluby jasnogórskie, to co się wydarzyło w sierpniu 56 roku, kiedy prymas jeszcze siedział, były niejako preludium, tak? Bo te śluby były podstawą do programu na kolejne 10 lat, które prymas stworzył właśnie w Komańczy, a później je rozwijał. I zdawał sobie doskonale sprawę, że polskie społeczeństwo trzeba wyciągnąć z tego, już niech będzie, stalinizmu po 56 roku, że trzeba to zrobić i to jest trudne zadanie, ale możliwe do wykonania.
Panie Piotrze, jaką rolę, bo odegrały one rolę znaczącą, jest zresztą znakomity film dokumentalny na temat Marii Okońskiej, odegrały ósemki. Kim były ósemki? Skąd w ogóle się to pojęcie wzięło? Jaką rolę wszystkie te panie odegrały na czele z Marią Okońską w otoczeniu prymasa Wyszyńskiego? No to jednak przez nią też ten program milenijny jeszcze z Komańczy jedzie do Częstochowy w dłoniach Marii Okońskiej.
To bardzo ciekawy temat. Oczywiście ja się trochę uśmiecham, bo przepraszam, tak z przekąsem, bo dzisiaj jest modne takie podkreślanie roli kobiet w historii. Czasami robią się z tego takie, przepraszam, durne wynaturzenia, tak? To zostawiamy, ale tutaj naprawdę, szczególnie jeśli idzie o te śluby jasnogórskie, Maria Okońska i odegrała niesamowitą rolę, one mało. Prymas nie chciał tych ślubów napisać, tak? Bo przypomnijmy, że śluby miały być, czy ten całe, to całe wydarzenie miało nawiązywać do ślubów Jana Kazimierza z 1656 roku, z czasów potopu szwedzkiego i tak dalej, ta rocznica, tak? Jest pewna analogia, tak? No, no, jakiś potop przyszedł w tym XVII wieku. Tutaj też mamy potop, tam szwedzki, tu czerwony, tak? Trzeba jakoś na to zareagować, ale prymas na początku się od tego zdystansował. Mówi, nie, ja nie chcę pisać nic w więzieniu, tak? Nie, nie, to... Bo jakby... Nie. Natomiast ze wspomnień chyba Marii Okońskiej wynika, że przekonała go jedna rzecz. Kiedy chyba właśnie Maria Okońska albo pani Michalska powiedziała do niego, ale księże prymasie, przecież święty Paweł najpiękniejsze listy pisał właśnie z więzienia, tak? I to też jakiś, może nie przypadek, ale opatrzność, bo człowiek wierzący, tak bym powiedział, w maju święto Andrzeja Boboli, zdaje się, albo Stanisława, już teraz nie pamiętam. Prymas pisze te śluby, tak? Mówi, tak, macie to, tak? Tutaj. Niech to będzie odczytane. To jest, myślę, że absolutnie taki... może najważniejszy to nie, ale taki przełom w tym, co się dzieje. No proszę sobie wyobrazić, 1,5 miliona czy 1 milion ludzi w sierpniu, 26 sierpnia przybywa do Częstochowy. To jest kilka tygodni po tym, jak komuniści krwawo pacyfikują mieszkańców Poznania. Kilkadziesiąt osób zamordowanych, tak? Ile trzeba mieć odwagi, ile trzeba mieć siły, ale to też wynikało z tego właśnie, co zrobił prymas, tak? Ten pusty fotel prymasa, który możemy na zdjęciach oglądać 26 sierpnia na Jasnej Górze, to jest taki symbol, że we wspomnieniach wielu komunistów on się zresztą pojawia, że oni sami byli w szoku, tak? Oni widzieli, jak wielka to jest moc, jak wielka to jest siła. I tak kończąc już ten wątek, tak jak mówimy o tym, że ten październik był takim przełomem, że towarzysz Wiesław i tak dalej, tak, no a gdzieś o tym sierpniu zapominamy. To był prawdziwy przełom. Czerwiec poznański i sierpień, że tak powiem, ogólnopolski, tak? Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj takiej sytuacji, że na apel hierarchów Kościoła 1,5 miliona ludzi przybywa i dzieje się coś takiego, tak? I coś ślubują, mówią.
Że
tak?
W tej chwili nikt nie apeluje w tej sprawie. Może by przybyli ci ludzie, ale w tej chwili nikt nie apeluje.
Ale żeby apelować, trzeba mieć...
Trzeba mieć o co i chcieć, tak, i mieć odwagę, żeby ów apel zgłaszać w jakiejś sprawie. Panie Piotrze, co można uznać za taki podstawowy program duszpasterski okresu milenijnego? Tuż pan mówił walkę z alkoholizmem, ale nie tylko. Prymas Wyszyński zdawał sobie doskonale sprawę, bo też kwietniowe porozumienia z 1950 roku też wywołały ogromną burzę i w społeczeństwie, nie wiem na ile w episkopacie, przede wszystkim na emigracji, no ale to był jakiś element gry prymasa Wyszyńskiego z komunistami, znaczy nie jakiś, znaczący element gry, nie ma co tutaj się gryźć w język, żeby nie powtórzył się scenariusz czechosłowacki czy węgierski, gdzie w zasadzie komuniści całkowicie zniwelowali Kościół. W Czechosłowacji to absolutnie do dzisiaj widać, że ta rozgrywka z Kościołem w ich realiach stalinowskich w zasadzie powiodła się. Podobnie na Węgrzech. Prymas Wyszyński chciał tego uniknąć, więc spotykał się, rozmawiał, jakby ktoś powiedział, paktował z komunistami, ale robił to w tym sensie, żeby zachować siłę Kościoła. Przecież zgodził się nawet na rezygnację z dużej części tak zwanego majątku Kościoła. To nie był majątek, to były szkoły, to były te wszystkie miejsca, którymi Kościół zarządzał na rzecz możliwości administrowania diecezjami. Żeby, i tak się komuniści tutaj wtrącali na różne sposoby, ale żeby ta swoboda nominacji biskupów, księży, na tej linii też Gniezno, Watykan dokonywała się w sposób możliwie samodzielny. I to się udało. To się udało prymasowi Wyszyńskiemu, ponieważ ten kościół nie został rozjechany walcem, tak jak się to, czy raczej gąsienicami, oczywiście symbolicznie, ale w praktyce tak się stało w Czechosłowacji i na Węgrzech. Co było tym podstawowym programem księdza kardynała Wyszyńskiego z tego okresu milenijnego? Jakie on nakreślał zadania, cele dla polskiego kościoła, dla wiernych?
Pewnie gdybyśmy sięgnęli do opasłych tomów historyków, to oni powiedzieli, że oczywiście taki program społeczny, naród i tak dalej. Natomiast dla mnie osobiście wydaje mi się, że najważniejszym, czy jednym z najważniejszych elementów było obudzenie pewnej aktywności społecznej. Aktywności na poziomie przede wszystkim parafii, takich lokalnych społeczności. To rozbite takie, to polskie społeczeństwo po wojnie, po tych czasach stalinizmu. Uważam, że absolutnym mistrzostwem świata było to, że kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęła peregrynację po Polsce. To budziło aktywność na tym właśnie najniższym poziomie. Wie pan, ja sam pamiętam z lat 80. jeszcze peregrynację tego obrazu i widziałem jako no dziecko tak naprawdę, no bo tam w latach 80. miałem 10, 12, lat. Ale to dla mnie było coś niesamowitego, jak ludzie na to reagowali. Trzeba się było przecież zorganizować, przygotować taką wizytę, tak? Coś zrobić. To budziło aktywność, tak? Myślę, że to jest ten poziom. On zresztą wynikał też z programu milenijnego, to gdzie tam może takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, może mało ważne rzeczy, ale przypominanie o tym, żeby krzyż był obecny w przestrzeni publicznej, tak? Żeby się żegnać przed jedzeniem w miejscach publicznych. Dzisiaj swoją drogą jest to trochę podobnie jak chyba w latach 50. czy 60., że takie rzeczy są, nie wiem, znowu brakuje mi słowa, nieakceptowalne, może zostawmy to, ale myślę, że właśnie to, że obudzenie tej aktywności społecznej na poziomie zwykłych ludzi. Oczywiście padłby teraz argument i padał taki ze strony oświeconych katolików w latach 60., że prymas się odwołuje do jakiegoś prymitywnego katolicyzmu, takiej religijności jakiejś ludowej, takiej niekoniecznie. Gdyby nie to, myślę, że naprawdę polski kościół...
Nie miał się do czego innego odwołać, ponieważ inteligencja w swojej masie, w swojej większości poszła po prostu za komunizmem.
No to,
tak, to, tak to wyglądało. To
jest, a jednocześnie nie przeszkadzało jej to krytykować właśnie prymasa, że się w ten sposób odwołuje. To trochę tak jak dzisiaj te dyskusje o tamtych różnych kościołach toruńskich, łagiewnickich i jeszcze jakieś tam.
A Kościół jest jeden święty, powszechny i katolicki. Ta rozmowa, ten temat w zasadzie nie da się go wyczerpać, on nie ma końca, ale bardzo dziękuję panie Piotrze, panie dyrektorze, za rozmowę.
To już, tak?
To już.
Ja pięknie dziękuję, bardzo szybko ten czas minął. Dziękuję pięknie za zaproszenie i polecam się na przyszłość, panie redaktorze. Bardzo miło.
Dziękuję bardzo.
W Instytucie Pamięci Narodowej. Kłaniam się.